Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Halo, halo. Cześć, cześć, cześć. Witamy serdecznie. W mieście Łodzi. I jest z wami Jakub Borkiewicz, a po drugiej stronie słuchawki jest pewnie Leszek Milewski. Leszek, słuchaj.
Jestem. Cześć, Kuba. Witam słuchaczy.
Słuchaj, bo nie mam cię na słuchawkach. Nie wiem dlaczego, ale będę jakoś tak radził. Najważniejsze, że się słyszymy wzajemnie. Możemy się spodziewać, jak zwykle w tej audycji, odgłosów różnych z tła, ale to dlatego, że audycja jest bardzo rodzinna, kameralna i w ogóle. Zacząłem od takiego usprawiedliwienia się na wszelki wypadek, żeby nie było słychać momentami. Natomiast no, nie będę okłamywał. Istnieje też taka możliwość, że po prostu jeśli sobie raz jeszcze przypomnę, jak Łódzki Klub Sportowy się zaprezentował w meczu z GKS-em, to zamilknę już na wieki.
Kuba, kto cię najbardziej rozczarował? Od tego zacznijmy w tym meczu.
Chyba, wiesz co, chyba muszę powiedzieć wprost, że najbardziej mnie rozczarował Wojciech Stawowy i zmierzam z uzasadnieniem tego, dlaczego mnie rozczarował. Rozczarował mnie wyborami personalnymi swoimi, a konkretnie jednym wyborem personalnym, czyli wystawieniem Macieja Dąbrowskiego w wyjściowym ustawieniu, co jest moim zdaniem skandalem. I to jest skandalem totalnym, dlatego ponieważ Maciej Dąbrowski nie ma ani pół argumentu na obronę swoją podczas ostatnich meczów. Jest zdecydowanie pod formą. Gra naprawdę w taki sposób, że mnie się nóż w kieszeni otwiera. Przegrywa kluczowe starcia, przegrywa główki, przegrywa starcia na ziemi, łamie linię. No i jest wiecznie spóźniony. Natomiast Carlos Moros Gracia, zdrowy, a skoro wszedł na boisko, to znaczy, że jest zdrowy, jest nie tylko zawodnikiem lepszym, ale też zawodnikiem dającym większy spokój. Absolutnie. I jeśli chodzi o grę do przodu, konstruowanie akcji, i jeśli chodzi o grę do tyłu. Dlatego ja byłem bardzo rozczarowany, że Moros znowu siedzi na ławce. I wydaje mi się, że obraz ostatnich 30 minut, czy w ogóle obraz po tym, jak się ta zmiana dokonała, pokazuje jasno, że Maciej Dąbrowski w tej chwili na pierwszy skład nie zasługuje w żaden sposób. I strasznie się zdenerwowałem na Wojciecha Stawowego, że on tego wydaje się nie dostrzegać. A były już takie symptomy we wcześniejszych spotkaniach, że jednak wypadałoby stopera wymienić.
No nie. Tak, jeśli chodzi o Moroza Grację, też jestem bardzo zaskoczony. Pamiętam jeszcze, jak układaliśmy na Weszło minionej wiosny, takie zestawienie bodajże najlepszych Hiszpanów, taką jedenastkę, i chyba się wtedy załapał. Miał bardzo dobre wejście do ekstraklasy, uwieczniane golami, ale no w tej pierwszej fazie wiosny UKS-u, kiedy jeszcze to nie wyglądało tak źle, naprawdę wyglądał nieźle. Później posypało się morale, posypało się wszystko. No ale to nie jest tak, że Moros Gracia nagle zapomniał, jak się gra w piłkę. On cały czas ma w sobie to, co miał wtedy na początku. Też ja wtedy na przykład, rozmawiając z kimś o UKS-ie, mówiłem, że nie, no taki Moros Gracia spokojnie mógłby zostać na przykład, nie wiem, w Wiśle Płock czy gdzieś w Ekstraklasie mimo wszystko. Myślę, że no, spokojnie to jest bardziej perspektywiczna postać nawet, jak i po prostu umiejętności i wyprowadzanie piłki i taka jakaś asekuracja. Też jestem bardzo zaskoczony, że ten zawodnik nie dostaje więcej szans. Nie wiem, czy tu nie ma jakiegoś drugiego dna.
No też tak podejrzewałem, że być może jest drugie dno. Natomiast myślę, że ta zmiana sygnalizuje, że tam było, to jest już nieistotne przy tym, jak wygląda po prostu dysproporcja piłkarska pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. No bo stawianie dalej uparcie na Dąbrowskiego to byłby w tej chwili absolutny sabotaż. I myślę, że już to, że w przerwie nie zszedł, to był sabotaż, bo no naprawdę no patrzyło się z bólem na to, jak on na tym boisku się męczy. Zresztą do spółki z Jakubem Tosikiem, ale przynajmniej jeśli chodzi o Tosika, no to zmiana o tyle uzasadniona, że po prostu Rozmandowicz pauzował za kartki, Srinicza też nie było, więc nie dało się tutaj za dużo już pozmieniać. Ale no, życzyłbym sobie i kibicom UKS-u, żeby raczej w meczu z Odrą Opole jednak już ten duet zagościł raczej na ławce rezerwowych niż w pierwszym składzie, dlatego że bardzo mocno sobie tym meczem podpadł. Smutno mi, bo wydaje mi się, że można było to trochę inaczej zorganizować, jeśli chodzi o ustawienie, a myślę, że to zdeterminowało zupełnie sposób, w jaki ten mecz się odbył. I, no, konsekwencja wyboru. On tam potem, można go chwalić, że dobrze zareagował, ale no niestety dobra reakcja to często jest w wykonaniu trenera też przyznanie się do tego, że błąd został popełniony przed pierwszym gwizdkiem.
Mm-hmm, to prawda. No przyznam szczerze, że tak jak się tam Bartosz Biel nawet bawił w bocznej strefie, no to było szokujące, do jakiego stopnia jakby, jakie tam są błędy. To skandaliczne wręcz.
No dokładnie tak to wygląda. I mogę tylko przytaknąć, bo myślę, że od tego się zaczynało tak naprawdę. Bo niektórzy zarzucają, że to raczej wizja gry jest tutaj winna. To taka słynna zaczynanie od bramkarza krótkim podaniem, że to są wszystko te rzeczy, które determinują porażki, już nie tylko tę porażkę, ale ogólnie porażki. Natomiast no ja jednak sądzę, że w tym konkretnym spotkaniu to kwestia tego, że od braku asekuracji na tym ostatnim stoperze to się rozgałęziało na całą defensywę, bo nie wierzę, nie chcę mi się wierzyć, że Kamil Dankowski aż tak by słabo wypadł, gdyby miał odrobinę wsparcie. A no, niektórzy tu zarzucają, że Pirulo mógłby nieco bardziej w defensywie pomóc, ale sądzę, że nie, że to właśnie tak nie działa, że w UKS-ie Pirulo jest obciążony z tych zadań defensywnych. Więc jeśli szukać winowajców, no to właśnie jeśli chodzi o Jakuba Tosika, który bardzo często, znaczy może inaczej, zawodnik grający na tej pozycji bardzo często w UKS-ie ułatwia pracę bocznym obrońcom. Bardzo często im pomaga, bardzo często schodzi do tych boków, tyra. No, to jest rzetelna, dobrze wykonywana praca dosyć często, na przykład w wykonaniu Rozwandowicza. No teraz tego kompletnie nie było i przez to właśnie to, o czym wspomniałeś. No, Bartosz Biel zaczął wyglądać w pewnym momencie jak, nie wiem, jak Arjen Robben, albo jak jeszcze jakiś inny zawodnik tej klasy. No a przecież przy całym oczywiście moim szacunku dla umiejętności Bartosza Biela, no to jednak nie jest to zawodnik rozpatrywany przez Paulo Souza pod kątem...
Ale potwierdza się nie, bo Biel ma epizod ŁKS-iacki w swojej karierze i potwierdza się to, co zawsze mówimy, że byli piłkarze najlepiej się spinają na łódzkie kluby, byli piłkarze łódzkich klubów.
No tak, bez wątpienia, zwłaszcza, że jeszcze u Bartka to jest tak, że on z nami po prostu sympatyzuje, bo rozmawiałem z nim kilka razy i zawsze wspominał ciepło o UKS-ie, dlatego że w Łodzi jeszcze jako piłkarz SMS-u sporo czasu spędził, do tego wychowany Górnika. Górnik Wałbrzych swego czasu, bardzo silna zgoda UKS-u, więc Bartek mówił, że już przychodząc do Łodzi, przychodząc do SMS-u, zdawał sobie sprawę, że to właśnie z UKS-em będzie raczej sympatyzował. Ta gra dla spełnieniem. Teraz się zresztą też nie cieszył po tym golu, co no ja akurat tego gestu tak do końca nie rozumiem ogólnie u piłkarzy, ale wiem, że Bartek chciał w ten sposób szacunek oddać UKS-owi. No ale zwróciłem jeszcze uwagę na to, kto wygrał główkę z Maciejem Dąbrowskim. Oczywiście Wiktor Żytek.
Żytek.
No i co ty powiesz? No weź mnie pociesz jakoś.
Kuba, ja myślę, że Bartosz Biel nie cieszył się z tej bramki nie ze względu na UKS, tylko na ciebie, bo razem napisaliście jeden ze sławniejszych wywiadów z tym wyjątkowym tytułem Żarty o wbiciu zębów. Think są fajne. Póki faktycznie tam nie spoglądasz na ten think, tak łakomie, coś takiego. Myślę, że to wasza bezpośrednia relacja tu miała kluczową kwestię.
Być może masz rację, że Bartek trzyma bliskie kontakty, zresztą nie tylko ze mną, bo jest sporo takich wspólnych znajomych, z których Bartek ma. No szkoda. Ja w ogóle ubolewałem, że on nie trafił do UKS-u, bo rozmowy były prowadzone. Były nawet, chyba można to określić, że na dosyć zaawansowanym poziomie. Ja nawet się śmiałem, jak chyba Ramirez odchodził, jeśli się nie mylę, że zwolnił się numer dla niego, że już może teraz spokojnie przychodzić do UKS-u. Potem latem znowu było blisko. No, myślę, że tak UKS z Bartkiem tak się robili takie podchody, podchodzili do siebie trochę bliżej, trochę dalej, potem, no, a ostatecznie wylądował w Tychach z korzyścią dla Tychów. Myślę, że z niekorzyścią dla UKS-u, bo to też zawodnik o trochę innym profilu niż ci skrzydłowi, którymi UKS dysponuje. A to też jest zarzut trochę do UKS-u, nie tylko w tym.
Innymi słowy, wraca do obrony?
Tak, zdarza mu się wracać do obrony, to jest pierwsza sprawa. A druga jest taka, że zdarza mu się pobiec pod bramkę rywala szybciej niż w tempie takim eleganckiego prowadzenia piłki. bo jednak Michał Trąbka, Pirulo, Antonio Dominguez, teraz doszedł jeszcze Mikkel Rygaard. Każdy z nich w teorii może gdzieś tam na skrzydle się umiejscowić, każdy z nich w jakimś etapie swojej kariery na skrzydle grał, ale są to skrzydłowi bardziej takiego typu Riquelme przesunięty na bok boiska. Czyli tak powolutku, sobie elegancko, bez jakiejś wielkiej dynamiki. No jednak trochę by się przydał, myślę, Szałaput taki, który bardziej na gazie tym skrzydłem leci, a takim bez wątpienia mógłby być Bartosz Biel. No, widać to było zresztą nawet w tym meczu, że Michał Trąbka na skrzydle się męczył po prostu. Dopiero kiedy przeszedł na pozycję numer 8, czyli tam do środka pola, to ten jego występ zaczął nabierać trochę barw. Pirulo też demonem dynamiki nigdy nie był i raczej już nigdy nie będzie, więc ŁKS-owi na pewno tego wiatru dość mocno brakowało. No i Biel na pewno stworzyłby taką przeciwwagę dla tych skrzydłowych, którzy jednak no, nie są, nie będą rywalizować w biegu na 100 metrów na Igrzyskach Olimpijskich.
Uważam, że Szałaput powinno być tak samo boiskową pozycją jak forstoper. Jestem za tym, by był obowiązek wystawiania kogoś na pozycji Szałaput. Doceniam. Natomiast Kuba, musisz przyznać, że straszne w losach łódzkich klubów jest to, że na klub taki jak ŁKS dybią nie tylko byli ŁKS-iacy, ale również byli Widzewiacy. A z kolei na Widzew byli Widzewiacy i byli ŁKS-iacy. No bo Łukasz Grzeszczyk, który w Widzewie wielkiej kariery nie zrobił, ale też uważam, że no, to jest dobry piłkarz jak na warunki pierwszoligowe. No ale mówiłeś o Riquelme. Ostatnio w modzie są porównania do Ricardo Kaki. Myślę, że z Łukasza Grzeszczyka to też wypromował się tam na tym meczu z wami wyjątkowo. Tam prawie strzelił bramkę gdzieś spod linii za Kołnierz Malarzowi. To też świetny występ w jego wykonaniu. Ale pokazujące też, ile miejsca zostawialiście.
Tak, no tutaj można chwalić tak naprawdę każdego po kolei z GKS-u Tychy. I to jest miara tego, jak słabym spotkaniem to było ze strony ŁKS-u. No ja nie mam tej wątpliwości, że Łukasz Grzeszczyk jest właśnie takim zawodnikiem w typie Pirulo. No wiesz, taka wielka trójka piłki nożnej. Kaka, Riquelme, Pirulo. Często ich się wymienia właśnie w jednym rzędzie, tych trzech zawodników. No i właśnie czwartym takim D'Artagnanem dla tych trzech muszkieterów mógłby być Grzeszczyk. Elegancki, z ułożoną nogą, ale też jednak dość taki oszczędny w ruchach. Można było powiedzieć, że nie porusza się niepotrzebnie po boisku, tylko porusza się wtedy, kiedy już jest do tego zmuszony. O, Filip Staszyński, to jeszcze taki piąty, to nie wiem, piątka, to kwintet, to nie, Beatlesi też czwórkę. No nie będę szukał teraz porównań, już niech będzie, że to czterech muszkieterów i piąty Staszyński. No i jeśli Łukasz Grzeszczyk wygrywa...
Potężna piątka z Kung Fu Pandy.
O, widzisz, na przykład, albo fantastyczna. No jeśli Łukasz Grzeszczyk, czyli gościu, który no, raczej bardziej przypomina Pirulo niż Bartka Biela, i on też wygrywa te pojedynki biegowe, też potrafi stworzyć przewagę, też potrafi wjechać, no nie powiem, że na gazie, ale tak przyspieszonym krokiem, no to pokazuje, że w tym ŁKS-ie naprawdę funkcjonowało bardzo, bardzo źle, bardzo niedobrze. Nie jestem wzburzony, jak sobie wspominam w ogóle o tym meczu. Najchętniej już bym zmienił temat, nie wiem, na cokolwiek, nawet na wspólne milczenie przez następne 25 minut, ale no aż strzela człowieka, bo najgorsze jest to, że jesteś świadomy, ja na przykład jestem świadomy i myślę, że ty też jesteś świadomy, że ŁKS mógł ten mecz zagrać lepiej i nawet były takie okresy, kiedy on grał lepiej, zwłaszcza po tym, jak już się pojawił na murawie Carlos Moros Gracia, ale też i Łukasz Sepkulski, który zdecydowanie łatwiej do tych sytuacji dochodził. Ja bardzo żałuję, bo są takie spotkania, na przykład z Górnikiem Łęczna było takie spotkanie, ŁKS przegrał 0-2, ale to był taki mecz, że od pierwszej do ostatniej minuty ŁKS był bezradny, Górnik był świetnie poukładany, znalazł doskonały sposób na to, jak ŁKS-owi zagrażać i znalazł doskonały sposób, jak ŁKS-owi przeszkadzać. Natomiast tutaj w ostatnich 30 minutach mniej więcej, po przesunięciach, które były bardzo widoczne i były bardzo jasne, czyli Dąbrowski ławka, Trąbka do środka, Sekulski do przodu, trochę inny sposób też konstruowania akcji, wymuszony przez to, że Trąbka przeszedł do środka, Antonio Dominguez się trochę cofnął i nagle ten mecz się zrobił wyrównany, nawet ze wskazaniem na UKS jest ta końcówka, bo wtedy UKS stworzył dwie, no, 1000% sytuacje Sekulskiego, a przecież jeszcze była i Trąbki i parę innych takich pomniejszych. Więc to pokazuje, że gdyby tak grać od początku, to było do zremisowania na pewno, a pewnie może i do wygrania. Natomiast te fatalne błędy w ustawieniu na początku i to, jak byli pod formą poszczególni piłkarze desygnowani przez Wojciecha Stałowego do gry w pierwszej jedenastce, no to krew zalewa. Znowu się wzburzyłem. A ja jestem, rzadko jestem wzburzony, a dzisiaj się wzburzyłem.
Kuba, takie dane statystyczne dla ciebie przygotowałem. Tabela pierwszej ligi za okres od 1 listopada. I po pierwszy fakt, który no raczej ci nie poprawi nastroju, no ale no, no niestety nie pomogę ci po tym meczu UKS-u z poprawieniem nastroju. UKS, licząc okres od 1 listopada, rozegrał 9 meczów. Jego bilans punktowy za ten czas sprawia, że ma 13 miejsce, nawet za Widzewem. A pamiętajmy, że podczas derbów, ja wiem, że różne są interpretacje tego meczu, ale dla mnie no, to jednak była taka różnica pewnej ogłady, pewnej elegancji w grze, pewnej dyscypliny taktycznej, pewnego stylu. O tym się mówiło w UKS-ie od samego początku, że po prostu wie, o co tej drużynie chodzi. Roki ostatnio często mówi, że UKS-owi o coś chodzi. I to było widać. Widzę, wtedy kompletnie nie wiedział, jak grać. A tutaj, patrząc od listopada, no jakoś ta przepaść się zatarła. I coś dosłownie absurdalnego, ponieważ UKS od 1 listopada stracił 5 bramek na wyjeździe, czyli mniej więcej taka ligowa średnia. Natomiast bilans u siebie to jest 13-11. Nie ma ani innej drużyny za ten czas, która strzeliłaby więcej niż 10 bramek i ani jednej, która by straciła więcej niż 10 bramek. Także, nie wiem, te mecze u siebie, no to są prawdziwe spektakle, ale no mam wrażenie znowu pewnego déjà vu.
No nie pocieszyłeś, muszę przyznać. No i od razu druga rzecz statystyczna, która się nasuwa sama, czyli UKS z czołówką. Pomijam Brookbet, bo wydaje mi się, że tutaj ten mecz jest wrzucany do tych zestawień bez uwzględnienia okoliczności, a jednak moim zdaniem w tym meczu akurat UKS zagrał nieźle i było krok od remisu tak naprawdę, o jedną dobrą decyzję sędziowską od remisu, tak bym to nawet dookreślił, ponieważ ten Geza był ze wszech miar poprawnie zdobyty, strzelony. No ale dalej, pomijając ten mecz z liderem, mamy tak, Górnik Łęczna, fatalny występ, 0-2. GKS Tychy, fatalny występ, 0-3. Radomiak, bardzo słaby występ, 0-1. Arka Gdynia, bardzo słaby występ, 0-0. Miedź Legnica, kiepski występ, roztrwoniony to, co się udało tam zrobić. Znaczy roztrwoniony, no w sumie nie roztrwoniony, po prostu UKS gonił od 0-2, doszedł do 2-2 i wtedy ja się łudziłem, że już będzie dobrze. No i ostatecznie porażka 3-4. Też w takich okolicznościach dość dramatycznych. Także ta czołówka, no kurczę, na UKS po prostu...
Ale to ciekawe, że widzisz, cały czas jednak tą mocną stroną UKS to jest strzelanie bramek, bo macie ich najwięcej w lidze, ale z tą czołówką, no to jakaś abstrakcja, praktycznie zero goli, tak? Jak wymieniałeś teraz, przypomniałeś mi nawet.
No tak, tak. No, sam nie wiem. Wiesz co, najbardziej mnie właśnie, bo niektórzy tak mówią, a bo UKS z czołówką to nie strzela i no, nie da się dyskutować z faktami. Natomiast to nie jest tak, że UKS nie tworzy sytuacji z czołówką. I to mnie zastanawia. No bo z Niecieczą nawet ten prawidłowo strzelony gol, ale do tego było też dwie, trzy przynajmniej takie naprawdę bardzo fajne sytuacje. Teraz Sekulski no, wykorzystuje to, co ma do wykorzystania i strzelamy dwa gole w meczu z GKS-em Tychy, czyli też dość mocnym rywalem. Podobnie było bodajże, nie, z Łęczną i z Radomiakiem, to faktycznie były fatalne mecze, to trzeba przyznać, że wtedy UKS to nawet gola strzelić nie mógł, no ale z Arką też swoje sytuacje miał, chyba Michał Trąbka bodajże wtedy zmarnował taką klarowną, więc no, ta skuteczność strasznie kuleje w meczach z czołówką i to mnie tak zaczyna trochę też martwić, czy to nie jest problem ten, który był w Ekstraklasie, że UKS po prostu nie wyjechał głowami w pewnym momencie. Że
Kuba, które mieliście miejsce pod względem XG, czy było utrzymanie w tabeli XG?
Nie, ale to się zmieniło dopiero w końcówce, bo masz rację, że wcześniej w expected goals i potem jest jeszcze ten expected points, to UKS wygląda jak anomalia totalna. Tam zazwyczaj różnice punktowej i pod względem goli to było, nie wiem, tam plus 3, minus 3, mniej więcej te okolice. ŁKS według XG na ekstrastats.pl, czyli w, no, chyba najbardziej takim uznanym źródle statystycznym, jeśli chodzi o ekstraklasę, no to tam był chyba różnica goli dotyczyła bodajże 12 albo 14 i różnica punktowa była też dość zbliżona. W pewnym momencie to chyba było tak, że ŁKS był na niekorzyść minus 10 punktów, jeśli się nie mylę. No kawał naprawdę tego punktowania, które uciekło poprzez brak skuteczności, brak wykorzystywania tego, co po prostu pod bramką było. Zresztą ja to znajdę i się podzielę, bo to do teraz we mnie siedzi mocno, że jak można było w taki sposób to wszystko zepsuć. No ale powiedz, jeszcze tak zapytam ciebie. Myślisz, że ŁKS ma już teraz nóż na gardle?
Myślę, że coś jest bardzo mocno nie tak, ponieważ ta tabela ogólna wprawia w pewne złudzenia, że ŁKS jest cały czas najmocniejszy, jedną z najmocniejszych drużyn w lidze. I to jest oczywiście prawda. Pod względem potencjału to jest dla mnie no, top 2, top 3 absolutnie. Natomiast Amerykanie lubią robić taki ranking, który się nazywa power ranking, czyli ta aktualna siła zespołu w sensie jakiejś dalszej, dłuższej formy, tak? Czyli byśmy powiedzieli, że na przykład w Ekstraklasie, mimo tej porażki z Wartą, ten power ranking Piasta Gliwice jest bardzo wysoko, bo oni się zakręcili wokół rekordu swojego, jeśli chodzi o liczbę meczów bez porażki. W ten sposób więc to jest mierzone, ale no mniej Lech akurat gdzieś tam, gdzie jest. Natomiast to pod tym względem, no to ŁKS jest szokująco nisko. Szokująco. Ja mam wrażenie, że wiele osób, ekspertów pierwszej ligi, kibiców cały czas żyje tym intensywnym początkiem ŁKS-u. Moim zdaniem on przykrywa teraz sporo problemów. No bo sam byłem zaskoczony tym, jak w perspektywie ponad pół sezonu, 9 meczów to jest to przecież większa część trwającego sezonu, jak nisko jest ŁKS. Ta passa była niesamowita, tylko dzięki niej ŁKS się tak trzyma. Pod względem formy od tamtego momentu to jest po prostu dramat. Pod względem potencjału to jest dramat. I ta forma jest na tyle niska, że no sorry Kuba, ale ja jeśli bym nie zobaczył jakiejś poprawy pomysłu stawowego, to przy takich transferach, przy takich wzmocnieniach ja bym nie bronił tego szkoleniowca. Moim zdaniem no, Wojciech Stałowy przychodził, żeby coś udowodnić. Miał sporo zaufania, nawet bardzo dużo zaufania. Jeśli tak ma wyglądać jego ŁKS po roku pracy, to nie jest rozwój. Także to już naprawdę nie jest tak, że jeden, dwa mecze, tylko ponad pół trwającego sezonu. Dla mnie kończą się wymówki dla Wojciecha Stałowego, albo to drużyna zacznie grać, albo po prostu okaże się chybionym pomysłem i człowiekiem, który nieprzypadkowo był na bocznicy. Nie mam nic do niego oczywiście jako człowieka, komentuję tylko fakty.
Nie, ja się z tym zgadzam, bo do tej pory też te porażki no, były dosyć. Nawet ten mecz, 4-4, no to był mecz dość szalony. ŁKS dostał bardzo szybko czerwoną kartkę, potem zresztą prowadził 4-2 i z tego 4-2 grałem dziesiątkę jeszcze mógł piątego gola strzelić, więc naprawdę sporo tam się działo w tym meczu. Potem jest Legnica, gdzie też czerwona kartka, też dużo okazji i w ogóle się działo bardzo dużo. Z Brookbetem nie ciecza, o czym wspomniałem wcześniej, nieuznany prawidłowy gol, trochę okazji, brak skuteczności, ale też pamiętajmy, że ŁKS tam pojechał chyba w 16 osób, bo został zdziesiątkowany przez koronawirusa. Tak naprawdę z takich mega słabych spotkań wymienilibyśmy Górnik Łęczna, Radom jak Radom oraz mecz z Resowią, ostatecznie wygrany u siebie. Pozostałe mecze były albo dobre, i to były te wszystkie wygrane mecze, albo przynajmniej były przyzwoite. I tak na przykład postrzegam ja mecz z Miedzią, mecz z Puszczą Niepołomice. Potem mamy Puchar Polski z Legią i znowu nie najgorzej.
I znowu zbiera w łeb.
Tak, no, że zbiera w łeb to okej, ale powiedzmy, że z Legią nikt nie oczekiwał innego wyniku. Natomiast martwi mnie to, co się dzieje teraz, bo mecz, który mieliśmy za sobą, to jest ostatni, gdzie można się chwytać jakiejkolwiek wymówki. Że albo pauzował Klimczak, albo pauzował Rozwandowicz, bo wypadł znowu Marciniak, więc tak naprawdę połowa defensywy się posypała. No jest ciężko, jest niedziela, godzina 17 i tak dalej. Są jakieś tam wymówki, czymś można to tłumaczyć. Teraz z Odrą Wojciech Stawowy ma praktycznie pełną kadrę, gra u siebie, ma zgrany zespół, dostał transfery, jakie tylko mógł sobie wymarzyć trener pierwszoligowy, ma absolutnie wszystko. Jeśli z Odrą Opole nie wygra w przekonujący sposób, to okaże się, że nie ma już nic na swoją obronę, nie ma nic na jego obronę. No i wtedy zaczynam się mocno zastanawiać, co z derbowym spotkaniem oraz z tym, co po derbowym spotkaniu, bo trzeba pamiętać, że wtedy mogą się zrobić już różnice punktowe naprawdę niewielkie w tabeli i mogę się zacząć bardzo intensywnie pocić, patrząc na 90 minut. Więc myślę, że mecz z Odrą Opole to będzie duży sprawdzian dla Wojciecha Stawowego. Nie chcę tam używać jakichś stwierdzeń, że gra o życie i tak dalej, ale gra o to, żebyśmy my jako kibice uwierzyli, że ta seria to jest faktycznie splot nieszczęśliwych okoliczności, czerwonych kartek, koronawirusa, absencji kartkowych i tak dalej, a nie kryzys, który wynika z tego, że on po prostu nie potrafi drużyny przygotować. Zobaczymy, bo do tej pory wiosną mamy dwa mecze, jeden nie najgorzej, fatalnie. Po zmianach znowu zaczął grać nie najgorzej. Liczę na to, jako kibic, że ujrzę w składzie Carlosa Morosa Gracie i wszystko będzie pięknie, tak jak było na początku jesieni. To jest moja prawda futbolu. Oczywiście.
Mogę jeszcze słowo? Okay.
No tak.
To jeszcze chciałem powiedzieć, że Wojciech Stalowy zapewniał, że jakby przemyślał swój warsztat i swój pomysł na granie. Miał na to dużo czasu.
O, Leszku, gubimy cię. Coś cię słabo teraz zacząłem. Więc ja jeszcze na szybko opowiem, że znalazłem te expected points. Znalazłem te expected points i według Ekstra Stats klub sportowy zdobył 24 punkty. Natomiast według modelu expected goals powinien mieć tych punktów 43. Czyli no, różnica jest ile? 19. Także jeśli Leszek wrócił, to może zostają w głowie. Leszku, jesteś?
Jestem cały czas.
No to super, bo trochę cię nie słyszeliśmy. Teraz już cię słyszymy z powrotem.
Dobrze, jestem. Więc chciałem tylko dodać o Wojciechu Stawowym, że tak jak wspomniałeś o tym 4-4, to mi się zapaliła lampka, że w Miedzi Legnica również miał 4-4 z Arką, że jego Widzew no, też próbował gdzieś tam grać do przodu. Trzy bramki strzelone Stomilowi. Mam wrażenie, że po prostu drużynom takim jak Wojciecha Stawowego wybacza się troszkę więcej, bo cały czas ma się w pamięci jakieś efektowne mecze, a ostatecznie ŁKS jest w takiej sytuacji, gdzie przede wszystkim potrzebuje punktów, więc zastanawiam się, ile tej narracji o ŁKS-ie Widzewa Stawowego jest czymś wymiernym, efektywnym, a ile to jest taki szum, który powstał, szum i emocje powstały w wyniku dobrych meczów, pewnych szalonych meczów nawet. Takich jak ten z Legią, bo on ostatecznie nic nie dał. Po prostu ma dobre wrażenia artystyczne, tak? Ale nic z tego nie ma.
Żeby nie kończyć tak pesymistycznie, to jeszcze jedną rzecz tylko powiem. I jestem dumny z tego odkrycia, że kiedy ŁKS robił awans za rządów Kazimierza Moskala, bo ostatnio się pojawiały nawet takie opinie, że wtedy to ŁKS grał, wtedy to piłeczka chodziła, były gole, były punkty, wszystko było wtedy, a teraz nic nie ma. To chciałem tylko zaznaczyć, że Łódzki Klub Sportowy po 17 kolejkach wówczas miał jeden punkt mniej i aż 10 goli strzelonych mniej. Oczywiście też stracił 6 bramek mniej, no ale jednak 10 goli mniej na przestrzeni rundy to jest dosyć spory wynik. I tutaj jeszcze bym Wojciecha Stawowego nie kładł jako... Kurczę, no nie chcę takich używać słów bardzo brutalnych, ale no nie wieszałbym go. Będzie brutalnie jednak. Nie wieszałbym go, poczekał jeszcze na Odrę Opole i wtedy ewentualnie rozstawiał tutaj jakieś działa, żeby do niego mocno zarmat bić. A tak to jeszcze się wstrzymam, zwłaszcza, że pamiętajmy, że jednak pierwsza liga jest, tak przynajmniej ja sądzę, pierwsza liga 2021, czyli obecny sezon, jest złożony z silniejszych zespołów niż była pierwsza liga 18-19, czyli ten sezon, kiedy UKS robił awans razem z Rakowem Częstochowa. Tyle chyba o UKS-ie, zanim mnie tu już zupełnie się humor popsuje, zwłaszcza, że pięknie słoneczko świeci. Przejdźmy do trochę przyjemniejszych rzeczy, czyli teraz będziesz mógł, Leszek, pochwalić Widzew za ostatni mecz.
Tak. Najpierw powiem o takim ogólnym wrażeniu, że spotkałem narrację, że Widzew no wygrał, ale nie był szczególnie lepszy. No, nie było jakiejś przepaści jakościowej, ale uważam, że 3 punkty trafiły tu dlatego, kto więcej zasłużył. Korona tworzyła dużo takich, jakichś, że tak powiem, optycznych sytuacji, a nie jakoś bardzo konkretnych. Rozmawialiśmy troszeczkę o tej Koronie, że tam trafili piłkarze jakby z nadania Maćka Gila, którego warsztat scoutingowy szanuje, ale no nie wziąłem pod uwagę tego, jak może być aktualnie ze zgraniem. Myślę, że może gdyby to była bardziej zgrana Korona, to Widzew mógłby mieć większe problemy, a teraz to jeszcze nie wyglądało dobrze ze strony Korony. Były takie akcje, kiedy ewidentnie, bodajże w pierwszej połowie akcja, nie pamiętam już dokładnie, kto ją przeprowadzał, ale no kontra idzie we 4 zawodników, a piłkarz, który prowadzi piłkę, po prostu oddaje taki strzał z dystansu, taki no wiemy, taki, że jak wejdzie, no to masz bramkę kolejki, ale takie bramki kolejki to padają raz na 2 lata, szczególnie takiemu zawodnikowi. Trzeba było rozegrać kontrę. No, kompletnie tam nie było jakby zgrania. No i finalnie, jeśli mi statystyki, które, do których dotarły, mnie nie mylą, no to Korona nie oddała żadnego celnego strzału, więc ciężko jest mi mówić, że tu Korona przystawiła jakiś nóż do gardła Widzewowi. Widzew troszeczkę dobiegło, tak powoli starał się grać pod koniec minionej rundy, czyli nie nazywałbym go szczególnie efektownym, raczej oszczędnym piłkarsko, ale tak starającym się gdzieś poszukać tej skuteczności. I troszeczkę widziałem pewną kontynuację warsztatu. Znowu mam wrażenie, że ta nazwa Widzewa wielu ekspertów myli, czyli spodziewali się, że nie wiem, że Widzew dobiegł po tej zimie, to wyjdzie jakiś niesamowity, będzie tutaj czarował grą. No nie, no. To nie miało. Skąd to się miało stać? Jedyne, co się mogło stać, to jakieś uszczelnienie tych szyków, które już jakby powstawały, tego planu grania. I ja ewentualnie jestem w stanie to zauważyć. Cały czas oczywiście ta drużyna ma braki, szczególnie to było widoczne gdzieś w środku pola, gdzieś ta iskra kreatywności przy rozegraniu. Ktoś, kto by potrafił bardziej nieszablonową piłkę zagrać. Natomiast no, do tego też przejdziemy. Oczywiście były momenty, kiedy Korona Kielce jakby troszeczkę zepchnęła Widzew. Ale dlaczego miałaby Korona Kielce nie zepchnąć troszeczkę Widzewa? Czy Widzew to jest taka potęga pierwszoligowa, żeby już teraz zabierać Koronie Kielce piłkę na cały mecz i ani razu jej nie oddać? No nie. Widzew stworzył lepsze okazje. Widzew prowadził 2-0 do przerwy. Widzew miał dużo... Paradoksalnie ta różnica między Widzewem a Koroną była wyraźniejsza według mnie w drugiej połowie, gdzie skończyło się na 0-0, no i tym oczywiście karnym. No więc cóż.
Nie,
zdaniem, no dobry mecz Widzewiaków, jak na warunki obecne Widzewa, a nie znowu czytanie Widzewa przez jakąś markę i obiecywanie sobie Bóg wie czego. Ja, szczerze mówiąc, byłem pozytywnie zaskoczony tym, co zobaczyłem. Naprawdę. Może to jest kwestia tego, że sam wiesz, jak często mówię, no dosyć tak w pewnym czarnowictwie. Ujmę to tak. Po tym meczu i później sprawdzając tabelę i wiedząc, że jest mecz zaległy, to zacząłem się zastanawiać, czy jednak ten pewny dla mnie zakład z Ciechanem nie jest pod lekkim ryzykiem. Przypomnę, założyłem się z Ciechanem, że Widzew nie awansuje o butelkę whisky w tym sezonie.
No, ja już ci od dawna mówiłem, że baraże to moim zdaniem jest bardzo osiągalna poprzeczka do przeskoczenia i zgadzam się z tym, że ten mecz trzeba oceniać jednoznacznie pozytywnie dla Widzewa, dlatego że no kurczę, Korona to nie jest zespół jakiś, który jest totalnie rozsypany. Ja rozumiem, że z GKS-em był chatów, kiedy dzieją się jakieś złe rzeczy. w GKS-ie Bełchatów, a wiadomo, że dzieją się regularnie złe rzeczy w GKS-ie Bełchatów, no to wtedy oczekujesz, że faktycznie drużyna, która ma minusowe punkty od związku, która punktuje tak sobie, która nie ma za co jeść tak naprawdę, nie ma za co zapłacić czynszu, no to wypadałoby, żeby taka firma jak Widzew ich ciachnęła bez mydła i to kilkoma golami. Natomiast Korona też miała swoje ambicje, miała swoje plany. Trochę było tam nawet ura-bura ciocia Agata w trakcie przerwy zimowej. Te transfery dosyć tak dokonywane z hukiem. Zmiany też w klubie, wiadomo, w planie sportowym, nie tylko w marketingu. No Korona przecież spadkowicz, nie ma co teraz robić.
Maciej Bartoszek, tak, prawda? Cały czas to jest Maciej Bartoszek firmujący ten projekt, a to jest coś, co szczególnie na poziomie pierwszoligowym wzbudza pewną wiarygodność.
Mm-hmm. No tak, no dlatego właśnie uważam, że jeśli wygrywasz 2-0 i jeszcze masz niewykorzystany rzut karny i to wszystko się dzieje w meczu, kiedy no sam dość mocno przebudowałeś mimo wszystko drużynę, zwłaszcza jeśli chodzi o ofensywę, bo trzeba przyznać, że jeśli przyjmiemy, że główny ciężar ataków to był Piotr Samet-Stalar, Paweł Tomczyk i wracający po kontuzji wreszcie takim naprawdę pełnym tego słowa znaczeniem Przemysław Kita, no to mamy całe tridente zbudowane od nowa. Więc no nie wiem, czego tu jeszcze oczekiwać. No kurczę, 3 punkty i idziemy dalej, jak mawiał Nenad Bielica, idziemy dalej. Więc tutaj też słów krytyki bym się nie spodziewał i byłem nimi zaskoczony. No i co? Jedyne, co tak mi przykuło uwagę, to bym jeszcze tutaj nadmienił, że właśnie Marcin Robak już zupełnie jako rezerwowy, mimo takiego ustawienia, gdzie znalazło się miejsce dla tych wspomnianych 3 zawodników, których powiedziałem. Nie wiem, czy ty się spodziewałeś takiego czegoś w ogóle?
Znaczy ważne, że Domi nie patrzy na zasługi, jeśli tak wyniknęło ze sparingów, z treningów, no to cieszę się, że nie zadrżała mu ręka, żeby jednak postawić na Robaka, jeśli widział, że Kita i Tomczyk w tym momencie lepiej współpracują. Jeszcze odnośnie tego meczu, no można powiedzieć, że troszeczkę los sprzyjał Widzewowi, no bo i był takie zagranie na początku meczu Możdenia, kiedy jego ślizg nie jeden arbiter pewnie mógłby zweryfikować inaczej, nawet na 11. No te karne dla Widzewa, może też to nie były faule w stylu, nie wiem, jakiegoś ataku Jean-Claude'a Van Damme'a i gdzieś tam pewnie w Kielcach mieli inną interpretację. Ale biorąc cały mecz pod uwagę, wiem, że futbol nie jest sprawiedliwy, ale jeśli mówimy o takich kontekstach, no to ja byłem usatysfakcjonowany po prostu tym, co Widzew pokazał w ramach tych wymagań. Mówiłeś o Robaku, no przede wszystkim no, Robak Robakiem, ale no, przyznam szczerze, że byłem w szoku wręcz, bo Przemek Kita no, miał bardzo długą przerwę. No, to były poważne problemy zdrowotne, długie miesiące gdzieś na marginesie, tylko rehabilitacja, treningi. Wszyscy wiemy, że to są po takiej przerwie, no to nie jeden zawodnik no już jakby nie wraca do tego, co wcześniej prezentował. A pamiętajmy, że Przemek Kita to zawodnik, który jednak dosyć mocno bazował na swojej fizyczności, na waleczności. Piłkarze po jakichś takich kontuzjach, które wykluczyły ich na bardzo długo, często tym bardziej mają problem, żeby później do takiego stylu powrócić. Coś jak z szybkościowcem, który straci też szybkość. No bo tak teraz jeszcze sobie sprawdziłem dla pewności, no to mecz Kity to jest Błękitni Stargard 30 listopada 2019 roku, wcześniejszy. No więc bardzo długa przerwa, cały rok stracił. A tutaj wchodzi Kita i on po prostu gra fenomenalnie. Nie boję się użyć tego słowa. Sam często ostrzegam, żeby w kontekście do obecnego Widzewa nie używać mocnych słów, nie wyciągać tego widzewskiego charakteru. Nie wiem, już Bóg jeden wie z czego, czy to jest szafa, czy to jest trumna. Lepiej na razie nazwijmy to szafą, jakimś strychem, ale no Przemek Kita dla mnie uosabia go naprawdę. W tej drużynie widzę w nim to, że taki Przemek Kita by się przydał niejednemu dużo mocniejszemu Widzewowi. To jak on potrafi włączyć piłkarskie walory z tą walecznością z przodu, to jest niebywałe. To jest zawodnik, który tak grając zyskałby szacunek chyba każdych trybun. Te akcje, kiedy no, bardzo mi imponowało, gdzie on ślizgiem wchodzi, Kita wchodzący w ślizgiem, w polu karnym rywala. Ilu napastników, blokując wybicie obrońcy, wchodzi w ślizgiem w polu karnym rywala? To jest niebywała waleczność. To zupełnie coś niesamowitego dla mnie. Uwielbiam tego zawodnika. Dla mnie zdecydowanie piłkarz meczu i to może być największe wzmocnienie Widzewa tej wiosny. Na to bardzo liczę, bo Przemek od razu z taką siłą, z taką energią. No, on ma to coś, co może po prostu też zarażać innych, tak? I to jest wielki, wielki plus. Choć oczywiście doceniam na przykład driblingi Samca Talara. To rzeczywiście wyglądał fajnie na tym poziomie przeciwko Koronie. Pokazywał ten swój talent, te przebłyski. To może być dla niego bardzo też owocna runda. Tomczyk też w porządku. Myślę, że no, daleko na przykład za Kitą, czy dla mnie nawet jednak ciut dalej niż za Talarem, ale ogółem też taki obiecujący występ. On ma coś takiego, że rzeczywiście potrafi się znaleźć. Nie wiem, jak to jest, ale nawet z tych trudnych sytuacji, kiedy jesteś w polu karnym, ale nie masz takiej czystej drogi, potrafi oddać niezły strzał. Myślę, że to są obiecujące kwestie, które mogą przynieść ładnych kilka bramek.
Wiesz co, wybacz, że tak zmienię temat, ale czekam na to od momentu, kiedy padła w tej audycji, Przemysław Kita, więc już kawałeczek dłuższy. Ja kiedyś grałem na Przemysława Kita. A, widziałeś? Jak cię zaskoczyło?
Nie, super, no i jak?
No, nawet powiem ci, i to jest ciekawe, wygraliśmy. 2-0. Start Łódź grał z Wiktorem Pabiańce. Młodziutki Kita w drużynie przeciwników. No i wygraliśmy i słuchaj, nazwał cię Pabiańc, bo w momencie, kiedy o tym mówiłeś, to przepraszam, no, ale muszę się przyznać. Życie Pabiańc dało tytuł Kompromitacja Włókniarza. No bo to była kompromitacja. W sumie jak Przemysław Kita przegrywa z drużyną Jakuba Olkiewicza, to jest kompromitacja. Bez dwóch zdań. Natomiast od tego momentu żywię dużą sympatię do tego zawodnika. No oczywiście ona trochę zmalała w momencie, kiedy powrócił do Łodzi, ale trzymałem za niego kciuki w Krakowie. Śledziłem nawet, jak sobie radzi w Warcie Poznań, a to jest nieoczywiste, bo Warta Poznań grała wówczas w drugiej lidze. No i kurczę, no to fajny gość po prostu. Taki, wydaje mi się, że mimo że to nie jest już młody zawodnik, bo 27 lat, on był młodziutki wtedy, kiedy właśnie przegrywał ze Startem Łódź. Teraz już młodziutki nie jest, ale jak chętnie zobaczyłbym go kiedyś jeszcze w tej najwyższej lidze, bo on mimo wszystko w Ekstraklasie no, trochę się odbił. Trzeba to tak określić, że zarówno w ŁKS-ie, który wówczas spadał, potem w Krakowi, no nie był to zawodnik pierwszego wyboru, nie grał tam długo, rzadko dostał szansy w pierwszym składzie. W Krakowi tych występów nałapał, ale głównie to były końcówki, jakieś 10, 15, 12, 13 minut. No a jestem ciekawy go, tak jak byłem ciekawy Mateusza Kuzińskiego, o którym dzisiaj rozmawialiśmy w innym miejscu, w innych okolicznościach. Tak się zastanawiam, czy Przemek Kita też nie będzie mógł spojrzeć na swoją karierę dotychczasową i powiedzieć, kurczę, udało się wrócić na ten najwyższy poziom. No na razie mam wrażenie, że jeśli utrzyma ten poziom z tego spotkania, to jest to kwestia czasu tak naprawdę.
Oczywiście trzeba zachować chłodną głowę, to jest pierwszy mecz, ale fajnie współpracował z Tomczykiem. Już pamiętamy, że Kita właśnie świetnie współpracował. No na pewno w tym momencie w ataku Widzewa są zawodnicy, którzy potrafią strzelać i jest Kita, który daje coś ekstra jeszcze, tak? Czy gra w piłkę, ale też świetnie pracuje na drugiego napastnika, więc jeśli Kita będzie zdrowy, to dla mnie to będzie kwestia tego, kto gra z Kitą, a nie powiedzmy, kto gra z Tomczykiem. To ja do tego stopnia jestem w stanie. Nie dlatego, że jakoś nie wiem, nie szanuję warsztatu Pawła Tomczyka, jego pozycji w polskiej piłce, analogicznie z Robakiem czy z talentem Czubaka, ale dlatego, że no po prostu Kita ma unikalny w tej rotacji napastników Widzewa zestaw cech. Pozwolisz, że jeszcze wyróżnię dwóch zawodników Widzewa, które też mi się bardzo podobali.
Pozwolę. Całą jesień mi pozwalałeś, to teraz zmiana.
Pamiętasz? Na pewno narzekania, gdy przychodził Patryk Stępiński. Wokół tego transferu było wręcz trochę zadymy, że przychodzi Stępiński, dostaje długi kontrakt, a tak naprawdę nie jest gotowy. W pierwszym bodajże występie zawala spotkanie. To był pierwszy albo drugi mecz. To spotkanie w Głogowie wyjątkowo mu nie wyszło. Stępiński wobec kontuzji Mikulicia musiał być przerzucony też na lewe skrzydło. I znowu to jest jakiś argument na lewą obronę, oczywiście, przepraszam. Znowu to jest jakiś argument na rzecz Dobiego, bo Stępiński naprawdę wypadł tutaj solidnie na tej pozycji. To był obok graczy ofensywnych, takich jak Samet Talarkita, czy no Tomczyk, gdyby strzelił karnego, no to pewnie też w tych regułach, no to Stępiński w tym bloku defensywnym naprawdę imponował, a na przykład Tiakane też mi się bardzo podobał, jeśli chodzi o grę. Tam ciężko z takim zawodnikiem powalczyć. Tu fizycznie to jest tur do biegania. I Stępiński, którym mówiono, że fizycznie jakby nie dojeżdża, teraz jak najbardziej to wytrzymał. I muszę przyznać, że bardzo, ale to bardzo podobała mi się zmiana Michaela Amejo. No kurczę, no dawał tą błyskotliwość z przodu. Siatka przy zakładanej akcji ofensywnej, kończona faulem piłkarza Korony, ale też powroty do obrony, tak? Lekkość dryblingu, ale i praca na całej długości. No super zmiana, no bardzo mi się podobała, naprawdę. Być może no Amejo jest lepszym balansem tych umiejętności technicznych, kreatywności, a tej nawet nie mówię pracowitości w defensywie, bo tego Fundambu jakby nie odmawiam, ale tej po prostu umiejętności gry w tyłach pod kątem taktycznym, ustawienia i wszystkiego. Także nie ma aż takiego, że tak powiem, boiskowego bajlando, a Mejo jak potrafi mieć, że tak powiem, szczytowy Fundambu, ale być może no jednak to jest przez to, że to jest takie ciut bardziej, nie wiem, czy to jest bardziej pasujące do tego stylu grania, tak?
Trochę smutno mi się tego słucha. Mimo wszystko, wiesz, ja jednak liczyłem, że Fundambu, kurczę, będzie trochę inną pozycję miał w tej drużynie. No ale nie możemy tu też być Fundambu centrycznym i no zgadzam się, że w tej chwili to po prostu to wygląda dobrze, jeśli chodzi o konkretne nazwiska. A my ja, ale też wszyscy zawodnicy ofensywni, którzy wzięli udział tak naprawdę w tym spotkaniu, bo nie uważam, żebyśmy mieli tutaj nie wymienić nawet Mateusza Michalskiego, który być może miał trochę bardziej dyskretny występ niż towarzysze, ale nie nazwałbym tego występu słabym. To w ogóle trudno mi wskazać kogokolwiek w Widzewie, o kim można powiedzieć, że zagrał słabo. Widziałem fajne zdanie i to mi się akurat w sumie podobało, że jeśli się czepiać Widzewa, to być może, że u Korony było widać trochę lepszą organizację gry. Na takiej zasadzie, że faktycznie był tam jakiś pomysł, który był realizowany. Fakt, że w którymś momencie ta realizacja siadała, ale no, widać było, że jest to drużyna trochę bardziej poukładana. I tutaj ja bym skontrował, że widzę jeszcze, jak na ten etap, w którym jest w tym momencie, czyli kiedy te poszczególne ogniwa nie są zgrane, bo nie mogą być zgrane. Jeśli wspominamy, że Przemysław Kita grał pierwszy mecz od roku, no to jak ma być zgrany? No to kurczę, i tak już było naprawdę w porządku. Takie jest przynajmniej moje odczucie. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz pod tym kątem.
To tak, tak. Chociaż to mimo wszystko w Koronie widziałem sporo tej gry na indywidualnościach. Widzę ten plan, biorąc pod uwagę ograniczone warunki w środku pola, no bo ci zawodnicy, którzy są w porządku, ale jako wsparcie kogoś, kogo nie ma. Więc uważam, że było w porządku pod tym względem. Być może, bo do tego przechodzimy powoli, te proporcje odmieni Marek Hanuszek na przykład, który podpisał 1,5-roczny kontrakt, to jest środkowy pomocnik, 8, no ale w takich warunkach widzewskich, no to jest 8, która zdecydowanie ma mocniej wspierać atak.
Dobry transfer, tak mi się wydaje. Tak patrząc na życiorys, no i oczywiście na opinię Grzegorza Rudynka, o czym już sobie rozmawialiśmy dzisiaj, no to zdaje się, że powinien wypalić. To moja szeroka. Nie no, nie chcę tutaj, wiesz, jakoś odpalać szklanej kuli, ale jeśli to ma być zawodnik, który będzie w stanie połączyć obronę z atakiem, no to jest zawodnik, którego Widzewowi w paru meczach brakowało, a do tego jest to gość, który teraz będzie mógł wykorzystać faktycznie no, całą tą armadę ofensywną, bo trzeba już tak to określić, że jeśli masz 5 czy 6 takich zawodników, bo trzeba powiedzieć, że o ile w przypadku Marcina Robaka, no to jakieś tam dyskusje już toczyliśmy wcześniej, no to tak Samet Stalar, Kita, bardzo dobre występy na wejściu, Tomczyk, gol, fakt z karnego, ale gol, no to jest jakiś potencjał, który dobrze dysponowany, dysponujący odpowiednim zasobem umiejętności technicznych, pomocy, bez trudu wykorzystać i sobie nałapać asyst bądź kluczowych podań.
No, Kwitniak miał problem ze strzelaniem bramek, no i teraz patrzymy na te wzmocnienia, tak? Tomczyk, powrót po kontuzji Kity, Samiec Talar, teraz Hanouszek, tak? No, to rzeczywiście, no to nie wygląda źle. Mogło to Okienko dużo mniej zmienić jakby w tym zespole. Uważam, że no faktycznie na ten moment trzeba powiedzieć, ok, coś zrobiono w tym kierunku. I w tym momencie jestem w stanie uwierzyć w Baraże. Być może za chwilę widzę, wyłapię gdzieś jakiegoś dzwona i znowu wrócę, ale być może to odzywają się we mnie takie emocje kibicowskie, że dopiero co wrócił sezon i widzę, wygrał pierwszy mecz. No ale faktycznie, coś jest takiego, co każe mi sądzić, że może nie będzie tak źle. Co do Hanuszka, no to ciekawe jest to, że on sam mówi, że lubi taki futbol kombinacyjny, lubi grać z piłką przy nodze, kreować. Natomiast Grzegorz Rudnek, który ma doskonale obcykany tamtejszy rynek i praktycznie o każdym piłkarzu potrafi powiedzieć wszystko, mówi, że to był zawodnik no absolutnie nie taki, który tylko czeka na piłkę, tylko nieustępliwy, z tym doskokiem, z walecznością, taki wręcz lider mentalny zespołu. No to brzmi na papierze aż za dobrze, żeby on nie dość, że umiał zagrać do przodu, to jeszcze w tyłach cały czas popracować i łokciem, i jakimś taktycznym ogarnięciem. Ma też opinię piłkarza inteligentnego. Coś za dobre to CV, jak na papierze pewnie to wszystko wyjdzie w praniu, ale no, wygląda to fajnie. Rzeczywiście muszę przyznać, mam duże nadzieje, szczególnie, że on jakby już się bez mała pogodziłem, że nikt tam do tego środka pola nie przyjdzie, więc no jakieś miłe zaskoczenie. Co jest za dużo tych miłych niespodzianek?
No jeszcze fakt, że on sobie bardzo niedawno, bo ile? Walentynki. Tak, zagrał ze Spartą Praga jeszcze. No kurczę, to idź do pierwszej ligi, choć w walentynki grałeś jeszcze ze Spartą Praga. Fakt, że tam chyba 8 minut, ale mimo wszystko, no to jest zaskakujące dosyć. I tylko tutaj też chciałbym ostudzić. Pamiętajmy, że Karwina to nie jest mimo wszystko Slavia Praga, choć to ta sama liga. No tam w ataku biega Papadopoulos, a tyłach to biega Robert Mazen.
Tak.
Tak więc no, nie chcę tutaj, żebyśmy też wpadli w drugą skrajność, że okaże się, że przychodzi gość, który na co dzień to tutaj ciągnie trochę całe, ekscytuje publikę całej ligi czeskiej, bo tak nie do końca jest. Natomiast na pewno jak na pierwszą ligę to jest jeden z ciekawszych. Myślę, nie jeśli chodzi o widzę, tylko ogólnie jeśli chodzi o całą klasę rozgrywkową. Nie wiem, czy do postawienia w jednym szeregu z Rygardem, ale myślę, że nie jest wielkim nadużyciem stwierdzenie, że oba łódzkie zespoły bardzo mocno popracowały nad tym, żeby podnieść jakość środka pola. To jest ładnie z drugiej strony.
Tak, zdecydowanie. No możemy jeszcze powiedzieć szczerze, no do Rygardem go jednak nie porównał, no bo jak spojrzymy, no to, że tak powiem, forma ostatnia też ma znaczenie i Rygard znaczył więcej po prostu w swojej lidze niż tutaj Hanuszek, więc tu jednak, choć to CV, ten opis bardziej mi się podoba Hanuszka, bardziej jakby pasujący do, no może w realiów pierwszoligowych, ale no jednak Rygard jest mocniejszą kartą. Gdyby Hanuszek jutro przychodził do Wisły Płock, uznalibyśmy, że Wisła Płock no, sprowadza kogoś tak, no jak średnio. A Rygard no pewnie byłby przyjęty z jakimś uznaniem i chętnie by dla niego włączono. Natomiast musimy jeszcze, Kuba, wspomnieć o Kudrawcewsie. Także powiedzmy tylko, że przyszedł.
Trafił do Widzewa. Jeśli chodzi o zalety tego transferu, to jest jedna niepowtarzalna. Dzisiaj już ją ustaliliśmy. Nie jest to Nikita Kowalonox, a mógł być, bo też jest w Stomilu. I nawet chyba łączy ich jeszcze narodowość, bo jeden i drugi to są Łotysze. No nie jest to Kowalonox i to jest bardzo dobra informacja.
Tak, to jest pozytywna wiadomość. Nie jest to Kowalonox. Jest to Kudrawcew, nie jest to Kowalonox. Także spoko. Dobrze, Kuba, to co? Dostajemy od realizatora cynk, żeby powoli kończyć. Nagrody i lecimy.
No w Jezierskim oczywiście Kita, no nie ma tutaj chyba.
Tak, Kita.
No a Żelakiem? Czyżby Maciej Dąbrowski?
Maciej Dąbrowski.
Serdecznie gratulujemy Przemkowi, serdecznie nie gratulujemy Maćkowi. Liczymy na to, że będzie lepiej. W tej kolejce, że będzie lepiej, możemy tak sobie wspólnie powiedzieć, że będzie lepiej.
a już wkrótce będziemy mogli się pokłócić też o derby. Ale to najpierw niech faktycznie, o, tak ładnie zakończę, to będzie puenta, że żeby łódzkie kluby w nadchodzący weekend stworzyły takie wrażenie, że derby będą faktycznym hitem tygodnia.
Tak jest. Podpisuję się pod tym. I cóż, dziękuję ci, Kuba, za rozmowę, za audycję. Dziękuję słuchaczom.
Dzięki wam. Trzymajcie się. Siemanko, do usłyszenia za tydzień.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.